Jaka zmiana?
Rozmowa o płacach nauczycieli, nowe przedmioty i projekty w szkolnictwie. O tym wszystkim już teraz w audycji Jaka zmiana? Iwona Wysocka, zapraszam. Wynagrodzenia nauczycieli były tematem rozmów prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu, związkowcami z NSZZ Solidarność. W Pałacu Prezydenckim prezydent spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim, przewodniczącym Solidarności Piotrem Dudą, przewodniczącym Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Ryszardem Proksą i ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem, a także wiceministrem edukacji Dariuszem Piątkowskim. Jak powiedziała Polskiemu Radiu Bogna Jankę z Kancelarii Prezydenta, głównym tematem była realizacja porozumienia z kwietnia 2019 roku zawartego między premier Beatą Szydło a Oświatową Solidarnością.
Obie strony doszły do wniosku, że większość punktów z tego porozumienia została zrealizowana. Pozostał punkt szósty dotyczący wzrostu wynagrodzeń, który będzie jeszcze dyskutowany. Umówiliśmy się na następne spotkanie w przyszłym tygodniu. To będzie również spotkanie w Pałacu Prezydenckim pod patronatem pana prezydenta.
Przewodniczący Oświatowej Solidarności Ryszard Proksa mówił, że z rozmów jest zadowolony.
Będziemy próbowali zrealizować ten ostatni punkt. Pan premier nie ukrywał, że jest to bardzo, bardzo trudne ze względów budżetowych, ale też wyraził ochotę i nadzieję, że jest skłonny do kompromisu i że należy siąść do stołu i rozmawiać.
Solidarność Oświatowa chce powiązania zarobków nauczycieli ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce. Tymczasem rozpędza się czwarta fala pandemii. Trwają starania o utrzymanie nauki stacjonarnej najdłużej, jak się tylko da. Tę sprawę omawiał także Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana. Trzymamy rękę na pulsie, mówi premier Mateusz Morawiecki.
Wiemy doskonale, jakich spustoszeń dokonała nauka w trybie online. Dziękuję nauczycielom za jej przeprowadzenie w minionym roku szkolnym, ale widzimy, jaki wpływ ona miała na psychikę dzieci, na różne dolegliwości, różne komplikacje i zdrowotne, i psychiczne. Chcemy jak najdłużej dzieci od tego ochronić. Myślę, że matki, ojcowie doskonale wiedzą, o czym mówię, jest to niezwykle ważne, a więc cele ze sobą sprzeczne. Staramy się jej pogodzić. Jednocześnie też widzimy, jak mało skuteczne na zachodzie Europy są różne restrykcje.
Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek powiedział, że w tej chwili nie ma planów systemowego odejścia od nauki stacjonarnej w polskich szkołach. Podkreślił, że rząd jest przygotowany na różne scenariusze rozwoju pandemii w Polsce. Najważniejszym wyznacznikiem jest w tej chwili wydolność służby zdrowia. Minister dodał, że system, który teraz funkcjonuje, czyli przechodzenie na zdalną naukę na czas kwarantanny poszczególnych klas, gdzie są zakażeni uczniowie, jest najlepszym rozwiązaniem. Z punktu widzenia dobra uczniów.
Mamy 3000 szkół, w których poszczególne klasy, pojedyncze klasy są na kilkudniowym pobycie w domu z uwagi na kontakt z osobą zakażoną. I ten system uważam jest najlepszy. Ja jako minister edukacji i nauki twierdzę, że ponowne przechodzenie na jakikolwiek tryb zdalny, systemowy w szkołach jest niemożliwy z punktu widzenia spustoszenia, które wywołało wśród dzieci przebywanie w domach na nauce zdalnej w drugiej i trzeciej fali, co było koniecznością, ale dzisiaj koniecznością nie jest.
Tymczasem w 9 powiatach graniczących z Białorusią będzie możliwe przejście na naukę zdalną, ale to w związku z sytuacją na granicy. Rzecznik Ministerstwa Edukacji i Nauki Anna Ostrowska mówi, że nowe przepisy dotyczą konkretnych powiatów.
Możliwość czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z sytuacją na granicy dotyczy powiatów augustowskiego, bielskiego, białostockiego, hajnowskiego, łosickiego, sejneńskiego, siemiatyckiego, sokulskiego i włodawskiego.
Dyrektor może zawiesić zajęcia stacjonarne po konsultacji z kuratorem i organem prowadzącym szkołę. Minister Czarnek zaapelował do rodziców i nauczycieli o jak najszersze korzystanie z programu szczepień przeciwko COVID-19. Zaznaczył jednocześnie, że od decyzji rodziców zależy ostateczna liczba zaszczepionych poniżej 18 roku życia. Podkreślił, że rząd będzie zachęcał do szczepień młodszych dzieci, jeśli szczepionka zostanie oficjalnie zaaprobowana.
Apelujemy do wszystkich, szczepmy się. A już sytuacje, w których o zgrozo umierają ludzie, którzy byli niezaszczepieni, a mieli fałszywe paszporty covidowe, no powinny wszystkim dawać po prostu do myślenia. No to są rzeczy, które działają nie tylko na szkodę całego społeczeństwa, ale przede wszystkim tego samego człowieka, który udawał, że jest zaszczepiony, miał fałszywy paszport covidowy.
Od przyszłego roku szkolnego w szkołach ma być więcej psychologów i pedagogów, powiedziała wiceminister edukacji Marzena Machałek. Teraz w placówkach oświatowych pracuje 21 tysięcy tych specjalistów. Od września 2022 roku ta liczba może być zwiększona do 39 tysięcy, potem do 53 tysięcy. Wiceminister mówiła, że na zwiększenie dostępności do pomocy psychologicznej w szkołach mają być przeznaczone dodatkowe pieniądze w przyszłorocznym budżecie.
To jest 700 milionów, z czego 180 milionów to są dodatkowe zajęcia, bo to się najprościej mówiąc składa z dodatkowych zajęć psychologiczno-pedagogicznych. To się znajduje w siatce godzin, na to są zwiększone wagi oraz chcemy zapisać standardy, w których będzie powiedziane w jakiej szkole ile ma być psychologów, pedagogów i innych specjalistów.
Wiceminister dodała, że zmiany mają być zapisane w ustawie o wsparciu dziecka, ucznia i rodziny, nad którą trwają prace. Wiceminister zapowiedziała też, że w przyszłym roku szkolnym rząd przeznaczy 10 miliardów złotych na wsparcie rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi. Wsparcie obejmie rodziny, które oczekują na narodziny niepełnosprawnego dziecka. Otrzymają one wsparcie także po jego urodzeniu się. Jak mówiła wiceminister, odpowiednia ustawa została przekazana do prac legislacyjnych.
Nie chodzi o to, żeby dziecko czy rodzinę osaczać różnego typu specjalistami. Chodzi o to, żeby wesprzeć rodzinę, by uwierzyła w swój potencjał wychowawczy, a nawet taki potencjał, gdzie może w sposób naturalny włączać się w rehabilitację takiego dziecka i będzie to naprawdę znakomity efekt. I jeśli zaczniemy to w parę tygodni po urodzeniu, jest szansa, że w wielu sytuacjach, nie we wszystkich, bo życie jest dużo bardziej skomplikowane, z tych sytuacji wyprowadzimy.
Wiceminister edukacji dodała, że resort planuje utworzenie Centrum Dziecka i Rodziny, które ma koordynować pomoc dla osób z niepełnosprawnymi dziećmi.
W naszych planach docelowo jest Centrum Dziecka i Rodziny. W tej instytucji dzisiaj będą te zadania prowadzić poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Będzie koordynator, który będzie wspierał rodzinę, będzie przepływ informacji i będzie koordynowane wsparcie wobec dziecka i rodziny.
Od września przyszłego roku uczniowie szkół ponadpodstawowych będą uczyć się przedmiotu historia i teraźniejszość. Minister Czarnek zaprezentował szczegóły dotyczące nowego przedmiotu. Historia i teraźniejszość będzie obowiązkowa w liceach, technikach i szkołach branżowych zamiast wiedzy o społeczeństwie. Dla uczniów, którzy uczą się WOS-u na poziomie rozszerzonym, pozostaje bez zmian. Jak mówił minister edukacji, nowy przedmiot ma uzupełnić treści przekazywane do tej pory na WOS-ie.
Ideą jest, ażeby w pierwszej i drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej wprowadzić przedmiot, którego treścią będzie historia najnowsza, historia drugiej połowy XX wieku, zaczynając od końca II wojny światowej, ale z wprowadzeniem i przypomnieniem tego, co działo się w czasie II wojny światowej, żeby narysować kontekst do kolejnych rozważań, które będą na poszczególnych lekcjach podejmowane.
Wiceminister Dariusz Piątkowski dodał z kolei, że zakres materiału będzie obejmował pomijane do tej pory wydarzenia sprzed kilku lat.
Dotąd podstawa programowa historii kończy się na roku 2004, czyli na momencie, kiedy Polska wraz z innymi państwami Europy Środkowo-Wschodniej wstępuje do Unii Europejskiej, ale przecież historia nie stoi w miejscu, świat ciągle funkcjonuje, stąd poszerzamy ten zakres historii aż po rok 2015. Wtedy wydarzyło się przecież sporo ważnych wydarzeń.
Znajomość historii jest konieczna, aby zrozumieć współczesność, dodaje minister Czarnek.
Żeby rozumieć rzeczywistość, to trzeba wiedzieć, skąd się ona wzięła. Jeśli całe młode pokolenie, wiele roczników dzisiejszej młodzieży nie ma pojęcia o tym, co się działo pod koniec II wojny światowej, w drugiej połowie XX wieku i w Polsce, i w Europie, i na świecie, to skąd może rozumieć rzeczywistość, która ją dzisiaj ogarnia?
Historia i teraźniejszość będzie nauczana przez godzinę tygodniowo w pierwszej i dwie godziny tygodniowo w drugiej klasie szkoły ponadpodstawowej. Do końca listopada trwają prace nad przygotowaniem przygotowaniem ostatecznej wersji podstawy programowej, która z początkiem grudnia trafi do konsultacji społecznych. Z kolei do końca roku resort edukacji przeznaczy 125 milionów złotych na realizację trzech programów w szkołach. To programy Poznaj Polskę, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 i Aktywna Tablica. Trwa dodatkowy nabór wniosków do programu Poznaj Polskę, w ramach którego szkoły dostaną dofinansowanie do wycieczek w miejsca ważne dla kraju. Jak mówi Przemysław Czarnek, program cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że od września do końca roku resort przeznaczy na niego 35 milionów złotych.
Dołożyliśmy tam kolejne 10 milionów złotych, a zatem budżet pilotażu podnieśliśmy z 15 milionów złotych do 35 milionów złotych. Zachęcamy do tej formy edukacji i odbudowywania wspólnoty wśród dzieci i młodzieży.
W ramach Narodowego Programu Czytelnictwa do szkół, przedszkoli i bibliotek trafi w tym roku ponad 20 milionów złotych. Jak dodał wiceminister edukacji Dariusz Piątkowski, do końca roku do prawie 3000 szkół trafi też sprzęt multimedialny wartości 70 milionów złotych, a wszystko w ramach programu Aktywna Tablica.
Rozszerzyliśmy katalog tego sprzętu, aby to nie były, tak jak to było w poprzednim programie, głównie tablice interaktywne. Teraz jest to możliwość zakupu laptopów, sprzętu, który może służyć także do nauki na odległość. Tu ewidentnie doświadczenia epidemiczne spowodowały, że zmodyfikowaliśmy kształt tego programu.
Wczoraj zakończył się nabór wniosków w programie Laboratoria Przyszłości. Dzięki niemu każda chętna szkoła dostanie pieniądze na stworzenie nowoczesnych sal ze sprzętem XXI wieku. Wartość tego programu to miliard złotych.
Jaka zmiana?